studiuje Emil Chodań, dyrektor
Domu Kultury
w Dobrej, ale tej koło Nowogardu, tak?
Tak jest.
Mówiliśmy o tym, że robicie remont, chciałam powiedzieć zamku, ale chyba mówicie zamku, choć to tylko ruiny i ci udało.
Tak, wczoraj zeszliśmy już z budowy, odebraliśmy oficjalnie całą inwestycję. No pierwsza tak duża inwestycja i pierwszy taki duży remont od 1904 roku. Niestety ruiny mają to do siebie, że jeżeli nie są zaopiekowane,
to popadają
w większą ruinę. My tej ruinie zapobiegliśmy i chcemy zapobiegać dalej, bo to nie jest koniec tej inwestycji.
Chociaż udało... było prawdą, to nie myśmy to zburzyli.
Nie myśmy to zburzyli, ostatni właściciel tak naprawdę zamku, przedostatni właściciel. Nie była to rodzina Fondewiców. Rodzina Fondewiców sprzedała ten zamek, który popadł niestety w ruinę. Potem zamek został wysadzony w powietrze na materiały budulcowe w 1803 roku i od tej pory był... No jest ruiną trwałą, tak? Mhm. W 1904 roku rodzina Fondiestów poddała to, co zostało, zabezpieczyli i od tej pory tak naprawdę ta ruina nie była zagospodarowana. Było na nią dużo pomysłów, nie było niestety na to środków nigdy. Nie ma co się też dziwić, bo samorządy, które są właścicielami takiego obiektu, no niestety mają inne wymagania. Muszą położyć kanalizację, zrobić chodniki, zrobić drogi.
No i to jest oczywiste, ale tu się jednak udało.
Udało się, dzięki.
Chociaż myślę, że trzeba powiedzieć, że to jest historia bardzo piękna tego zamku.
To była potężna warownia rodziny Fondewiców, to jeden z potężniejszych zamków.
I on sięga co? XVI-XVII wieku?
XIV wiek tak naprawdę, ale ostatnia przebudowa odbyła się w 1538 roku za sprawą Jobsta Fondewica, kanclerza wołogoskiego. No i od tamtej pory zamek zachował jeszcze swoją taką funkcję,
funkcjonalność.
Nie tylko, że była to reprezentacyjna budowla renesansowa już, ale przede wszystkim miało walory obronne. Zachowały się otwory strzelnicze, których już próżno szukać w innych zamkach. I to jest widoczne przede wszystkim. Grubość murów. Mury, po które mają 2,40 m
No bo to zamek obronny.
No zamek obronny, tak. Więc odbudowanie takich murów, doprowadzenie ich do porządku naprawdę pochłonęło dużo pieniędzy, dużo pracy, które trwały. Praca trwała tak naprawdę 2 lata.
Od kogo dostaliście na to pieniądze?
Pieniądze dostaliśmy z Polskiego Ładu.
Było Czyli to są rządowe pieniądze?
Tak, tak. Prawie było
Czyli
to prawie...
krótko mówiąc, trochę wszyscy się zrzuciliśmy.
Wszyscy zrzuciliśmy się na to, za co serdecznie dziękuję i jestem naprawdę przeszczęśliwy, że w końcu do tego po tylu latach doszło.
To jest bardzo ważne, bo z jednej strony zamyka się w tym zamku pewna historia. Łatwiej jest dzieci uczyć historii, tej dawnej, tej może bardziej też współczesnej, ale z drugiej strony to też jest ważne, że taki obiekt po pierwsze nie popada w ruinę, a po drugie nie jest zagrożeniem. Ja myślę, że jednym z takich bolączek miasta od wielu lat było to, że komuś coś się może tam stać, że to jest niezabezpieczone. To też jest bardzo ważny aspekt. To nie tylko chodzi, żeby dobrze wyglądało, ale też, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, bo coś trzeba z tym zrobić.
Ja się cieszę, że doszliśmy już do takiego etapu i widzę, zauważam to w większości już małych miasteczek i samorządów, że takie obiekty zaczynamy traktować nie jako przekleństwo, ale jako, powiedzmy tu w cudzysłowie, błogosławieństwo. No bo to jest tak naprawdę coś, czym możemy się pochwalić. To jest nasz produkt,
jakiś ślad wyjątkowości naszej, prawda?
A tym bardziej to jest coś, z czego możemy być znani i miejsce, w którym naprawdę możemy zrobić fajne rzeczy, co też chcemy zainaugurować już w ostatni weekend sierpnia festiwalem dwóch zamków, o której też niedługo powiemy.
Dobrze, za chwilę powiem. Oczywiście jeszcze dzisiaj trochę zdradzimy, może nie szczegółów, ale idei.
Dobra zachowała tak naprawdę średniowieczny układ przestrzenny.
Czyli on tak troszkę wyżej stoi?
Stoi na takim uboczu, przylegał wcześniej do miasta, bo jak wiemy, zamek i podzamcze było osobnym takim miejscem, które żyło swoim życiem.
W centrum,
tak,
ale nie samego miasteczka, tylko jakby obok. Chodzi mi o to, że można tak jak w wielu miastach, jak w wielu opowieściach, chodzi się na zamek, czyli chodzi się na spacery. To jest takie miejsce, gdzie ludzie się będą mogli spotykać, gdzie niekoniecznie trzeba będzie biegać z papierami, coś do załatwiania, tylko to jest takie miejsce i rekreacji, wspólnych spotkań i to będziecie wykorzystywać.
Tak to widzę i tak bym chciał, żeby to się odbywało. Chciałbym, żeby na zamku było muzeum, ponieważ odbudowaliśmy pomieszczenia piwniczne, odkopaliśmy je na nowo. 2 pomieszczenia są odkopane, trzecie czeka na odkrycie i na odkopanie.
Nie wszystko od razu.
Nie wszystko od razu, jest obiecujące i naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi, co tam jest. Z tych 2 pomieszczeń udało się uzyskać...
Ile to jest metrów?
Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, musiałbym zobaczyć plany, ale naprawdę...
No ale kilkanaście, kilkadziesiąt metrów.
Kilkadziesiąt metrów kwadratowych, dwie duże sale takie wystawiennicze, gdzie będzie można zrobić piękne muzeum zamkowe i wystawić wszystkie artefakty, które zostały odnalezione podczas prac.
A trochę się znalazło.
Piękne kafle z pieców kaflowych, XVI, XVII wiek w całości. Piękne rzeczy, które naprawdę podkreślą historię tego miejsca, no i które przyciągną tego turystę i zatrzymają go na tą chwilę w dobrej.
Ty mówisz turysta, a ja też mówię, że może badacze, że może ktoś będzie chciał trochę inaczej podejść.
Badacze zainteresowaliśmy obiektem dlatego, że w tamtym roku udało nam się wydać po tylu latach książkę pana Eugeniusza Cnotliwego, który prowadził badania archeologiczne, pierwsze na tym zamku i tak naprawdę jedyne wtedy, w latach 60. Jego książka czekała bardzo długo na wydanie, ale udało się razem z Muzeum Narodowym w Szczecinie wydać wspólnie tą książkę. Pan Cnotliwy nawet przyjechał na to wydanie. Pan Eugeniusz już ma piękny wiek, bo ponad 90 lat, ale wciąż światły umysł. Opowiadał o wykopaliskach z takimi szczegółami, że byliśmy zszokowani. Dużo rozmawialiśmy na ten temat. No i ta książka, wielu badaczy na nią czekało. Zrobiło się zainteresowanie zamkiem. Prowadzimy tam konferencje. Przyjeżdżają różni badacze, różni historycy.
Czyli naukowcy to, na czym też wam zależało, bo to jest taka informacja, najpierw idzie od nauki, a potem idzie w świat, tak. A potem przeciętni ludzie mówią, to ja muszę tam zobaczyć, co tam takiego jest. Tak. Ten kafel, a czym on się różni z XVI, a z XIX wieku? No okazuje się, że się różni.
I jasne, to też jest taka swoista encyklopedia, tak? Bo tych materiałów nie mamy aż tak dużo, żeby się do czegoś odnosić, a to jest zawsze odniesienie jakieś. I tu też ukłon w stronę doktora Pawła Migdalskiego, który co rusz przywozi mi autobus historyków, specjalistów, innych administratorów zamków, pałaców.
Czyli decyzja o zabezpieczeniu ruin.
Nawiązały się, tak, w świetne współpracy. Tak, teraz nawiązujemy współpracę z zamkiem Schloss Trebnitz, z którym chcemy wspólnie aplikować o środki unijne i będziemy starać się przede wszystkim o fundusze norweskie.
Po to, żeby dookoła też wszystko zrobić,
żeby
tak?
Dookoła, no niestety jest jeszcze ściana północna, którą musimy zrobić i no jest jeszcze nie da się zrobić. To i tak już zrobił się duży szum wkoło zamku. Z czego liczę, że...
A co ludzie mówią właśnie, kiedy oglądają? Mówią nareszcie,
myślałem, na początku bałem się, tak jak wielu ludzi bało się, decydentów, którzy przy tym pracowali, że będzie taki pogłos, że no jest jeszcze tyle dróg do zrobienia, chodników, kanalizacji, a oni budują ruiny. Ale to miejsce dla mieszkańców Dobro jest takim oczywistym miejscem. Tam chodziły pokolenia. Każdy z nas gdzieś w dzieciństwie biegał po tych ruinach. Różne rzeczy tam się robiło. No każdy gdzieś był związany i te ruiny kojarzą się przede wszystkim z Dobrem, że naprawdę z bardzo pozytywnym odzewem to się wiąże, no i mam nadzieję, że to będzie dalej tak pozytywnie odbierane i że mieszkańcy to uszanują przede wszystkim i będą dbali o jako swoje.
Proszę Państwa, na tym polega budowanie naszych małych ojczyzn. Trzeba się naprawdę rozejrzeć, to prawie każdy zakątek świata ma w sobie coś niezwykłego, niepowtarzalnego i wyjątkowego i wyście to zauważyli. I teraz trzeba będzie tylko robić różnego rodzaju wydarzenia, żeby to tylko podkreślić. No i właśnie już pod koniec sierpnia będziecie
tak,
podkreślać.
Ostatni weekend sierpnia, to jest 28-29.
Państwo piątek, sobie zapisują, bo to ważna data.
Piątek, sobota. Organizujemy wspólnie z Operą na Zamku w Szczecinie festiwal dwóch zamków. Nazwaliśmy to dwa zamki, dlatego że no zamek w Szczecinie.
Zamek i zamek.
Który też jest powiązany, bo ta nasza historia się splata. Między innymi tablice erekcyjne, które jest na zamku w Szczecinie i która była na zamku w Dobrej, została wykonana przez tego samego artystę rzeźbiarza w tym samym roku, 1538 roku. Łączy nas naprawdę dużo i tak naprawdę chcemy to dalej kontynuować. Mamy świetną współpracę z operą.
Ale co to będzie? Będzie spotkanie muzyczne? No, muzyczne. No to dobra muzyka
jak
na
opera,
wysokim
tak.
poziomie.
Pierwszy dzień to będzie koncert inauguracyjny w kościele, gdzie wystąpi chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem profesora Ryszarda Handke i orkiestra i chór.
A wiemy już po poprzednich wydarzeniach, że u was to dobrze brzmi.
Tak. Tak, ten kościół naprawdę oddaje tego ducha tych czasów, tej epoki, tej wielowarstwowości tej muzyki klasycznej, dlatego no uważam, że jest to miejsce, które naprawdę nie wymaga nakładów do tego, żeby taką kulturę robić i przyciąga dużo ludzi, co wiemy po ostatnim rekwiem Mozarta, gdzie naprawdę mnóstwo ludzi przyjechało, gdzie byłem...
Może za głośno nie mówmy, bo wszyscy się nie zmieszczą.
Zaskoczony, ale to ja się zawsze cieszę, kiedy nie ma miejsca na koncertach, kiedy przyjeżdża dużo ludzi.
To jest marzenie każdego organizatora.
Zawsze mam stres przed każdym wydarzeniem, czy będą ludzie. Jak wychodzę i widzę, że ludzie są zdenerwowani, bo nie ma miejsca, już jest mi lżej. Drugiego dnia odbędzie się pod zamkiem jarmark. Chcemy wrócić powoli. Kiedyś dużo ludzi pewnie pamięta te takie huczne jarmarki doberskie, które były w centrum starego miasteczka. To się w pewnym momencie rozmyło. Przenieśliśmy się na stadion. Ja bym chciał, żeby w przyszłym roku ten jarmark wracał już na Stare Miasto, żeby kręcił się wokół zamku. W tym roku chcemy właśnie przy okazji tego festiwalu zrobić taki jarmark, gdzie będzie sprzedawane rękodzieło, gdzie będą...
No i przede wszystkim będziemy mogli sobie trochę pojeść, trochę pamiątek zakupić, a w ogóle pooglądać mnóstwo rzeczy. Wiemy,
dokładnie.
Takich jarmarkach są...
Gdzie będą rękodzielnice, gdzie każdy będzie... Tak, gdzie każdy z rękodzielników będzie mógł pokazać to, co robi i swoją twórczość. A o 20 w sobotę będzie się gala operowa już na dziedzińcu zamkowym, gdzie będzie rozstawiona scena, będą miejsca siedzące. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, darmowe wejściówki są do odbioru w Domu Kultury w Dobrej.
Już są do odbioru?
Chyba, z tego co wiem, to już są do odbioru. I odbędzie się wielka gala operowa, na którą kierownictwo muzyczne odbił Kuba Wnuk. Także jestem o to spokojny muzycznie. Wielki pokłon w stronę dyrektora opery na zamku, pana Jacka Jekiela, który też zaangażował się w to, w cały zespół operowy i wszyscy.
Pan dyrektor dobrze wie, że taką muzykę, że tak powiem, poza Szczecin warto wywozić.
Dokładnie.
Bo ona tam jest pięknie odbierana. Bardzo dziękuję. Emil Chodań, dyrektor
Domu Kultury
w Dobrej, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.